Niedzielnik. Zaprasza Joanna Divina.
Dzisiaj w Niedzielniku goszczę panią Antoninę Tosiek, autorkę książki Przepraszam za brzydkie pismo. Tutaj znajdujemy w tej publikacji obraz przemian polskiej wsi w XX wieku. Pani Antonino, w książce pojawia się zdanie: i tacy ludzie jak ja mają swoje życiorysy. To pokazuje chyba, jak ogromne znaczenie było odkrycie przez te kobiety własnej historii.
Mm-hmm. No właśnie samo to, że podjęły się takiego zadania, takiego wyzwania, często okupionego bardzo dużym poświęceniem i też takim fizycznym na przykład wycieńczeniem, dlatego że wiele moich bohaterek pisało nocą, pisało w jakichś trudnych warunkach, pisało po pracy, pisało w ukryciu. To też jest bardzo istotne, bo część to pisały w tajemnicy i widać czasami na przestrzeni tych pamiętników, na przykład jeżeli jakiś pamiętnik ma kilkaset stron, to ja zawsze jakoś bardzo emocjonalnie przeżywałam ten moment, w którym widać, że ta autorka, ale też bohaterka tego tekstu zaczyna w jakiś sposób inaczej samą siebie sytuować, że na przykład kiedy rozpisuje w końcu swoje doświadczenie, zaczyna rozumieć, że na przykład była bardzo dzielna, że na przykład zrobiła coś, co w naszym takim jakimś kolektywnym rozumieniu historii uniwersalnej nie mieściłoby się w bohaterstwie i w takich różnych heroicznych wszystkich definicjach, a ona na przykład poradziła sobie sama po wojnie, odbudowując swój dom, na przykład stawiając go własnymi rękami, cegła na cegle. Albo w latach 60. udało jej się namówić rodziców na to, żeby puszczono ją do szkoły. Albo na przykład skończyła szkołę z najlepszą, jako jedyna w swojej rodzinie, jako pierwsza w swojej rodzinie skończyła szkołę podstawową z najlepszym wynikiem ze wszystkich dzieciaków. Albo w latach 90., kiedy dla większości moich bohaterek tak naprawdę ich świat się kończył i przeżywały jakąś gigantyczną tragedię, bo nasze rozumienie wsi w latach 90. jest niestety trochę zawłaszczone przez opowieść o upadku PGR-ów, które oczywiście były tragiczne i dramatyczne, tak? W takiej najbliższej bańce PGR-ów pojawiło się 2 miliony osób bezrobotnych i mających problemy z faktycznym przetrwaniem, ale ubóstwo na wsi przez 6 lat, pierwszych lat transformacji wzrosło od 10 do 59%. I to są w większości gospodarstwa indywidualne. I na przykład te kobiety piszą o tym, że żeby przetrwać, żeby karmić swoje dzieci, zbierają grzyby, zbierają owoce leśne i sprzedają je przy drodze. I ten moment, kiedy one same sobie uświadamiają, że to jest jednak historia, że one same mają historię. Ten moment, kiedy same siebie uznają za godne posiadania historii, a tym samym jakoś jednak godne jej opowiedzenia, jest zawsze piekielnie ważny. Myślę, że i dla nich, ale też dla mnie jako dla czytelniczki i mam nadzieję, że też dla czytelników tych fragmentów z książki.
Pani mówi, pisze, że pamiętników Jadzi i Marianny bała się dotykać. Skąd taki lęk, reakcja?
Z jednej strony to jest bardzo onieśmielające i jakoś tak dla mnie to było też pewnego rodzaju etyczne wyzwanie, dlatego że ja kocham
wchodzi
archiwum.
Wchodzi pani w intymną historię obcego człowieka.
Bardzo. Co więcej, w większości historię opisaną i jakąś poprzedzoną prośbą o to, żeby tej historii albo nie publikować, chociaż akurat jeżeli autorka prosiła o to, żeby jej nie publikować, a mam sporo takich pamiętników, to one się w tej książce nie znalazły, ale przede wszystkim większość z tych kobiet prosi o to, żeby absolutnie nie zdradzać ich personaliów, żeby anonimizować, żeby zmieniać nazwy miejscowości. Mhm. Dla mnie bardzo było ważne to, żeby zachować taką autentyczność regionalną, bo ze względu na położenie geograficzne historie tych kobiet bardzo się od siebie różnią, co jest jakby oczywiste. Chociaż jak się okazuje w dzisiejszych opowieściach o wsi w XX wieku, także niestety o kobietach wiejskich nie do końca. Mhm. Ale ja oczywiście z tego powodu anonimizowałam moje bohaterki. One mają podane imię i pierwszą literę nazwiska często i region najczęściej, ale też jest wiele takich pamiętników, w których te kobiety w ogóle proszą o to, żeby ich nie brać pod uwagę w procesie konkursowym. Ja nie znalazłam żadnego pamiętnika męskiego, który pisałby: to nie o to mi chodzi, że ja biorę udział w konkursie, a akurat w mojej książce takich pamiętników jest bardzo wiele. No więc wchodzi się w jakąś relację taką bardzo intymną, materialną z krojem pisma, Widać, kiedy ręka drży, widać, kiedy coś się na nią wylało, widać, kiedy autorka zaczyna coś skreślać, albo kiedy wypisuje jej się pióro na przykład, albo kiedy czytając to później postanawia coś jeszcze dopowiedzieć, więc dokleja na przykład kawałek papieru. A akurat pamiętników tych bohaterek, które pani wspomniała, bałam się dotykać też dlatego, że one mają 90 lat. I są w bardzo słabym stanie, też dlatego, że Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa, w którym były przechowywane, czyli w Pałacyku w Rudnie pod Warszawą, gdzie u progu lat 90. mieściło się około 900 tysięcy rękopisów. I już jakby rozmawiając o tym, ile przestrzeni musi zajmować taka ilość papieru, to już powinno nam jakoś rozbudzić wyobraźnię. No i to archiwum było niesamowite. Oczywiście tam były także pamiętniki nadsyłane na przeróżne inne konkursy, nie tylko tych mieszkańców i mieszkanek wsi. No ale w latach 90. nabył je prywatny inwestor. Ten pałac, nie te pamiętniki. Te pamiętniki po prostu odziedziczył przy okazji. Nie wiedział, co z nimi zrobić. Na początku je wyrzucił do piwnicy, a potem na początku lat 2000 stwierdził, że to są jakieś śmieci zupełne i wyrzucił je na dwór. Przykrył jakąś tam plandeką. I gdyby nie działanie ośrodka Karta i Zbigniewa Gluzy, którzy zorganizowali akcję ratunkową i po prostu angażując w to własne środki i też przy pomocy harcerzy ładowali po prostu na przyczepy te hałdy papieru, to nie mielibyśmy dostępu do żadnych tych archiwów, ale i tak ocalało około 10%. Więc te pamiętniki, które ja miałam szansę przeglądać, one są często w złym stanie także z tego względu, że na przykład widać, że zmokły, że zapleśniały, że są pomiędzy nimi jakieś tam malutkie, pozasuszane insekty. A niestety one żadne jeszcze nie są zdigitalizowane. Mam nadzieję, że moja książka jakoś trochę ten proces może przyspieszy, bo my nie mamy dostępu do żadnej innej właśnie opowieści z środka i na tak masową skalę opowieści o XX wieku i o tym, jak to wygląda faktycznie z perspektywy klas robotniczych, klas chłopskich, w ogóle klas jakoś niereprezentowanych w takim oficjalnym nurcie. Z tego względu obcowanie z tym papierem jest też trudne, bo po prostu zawsze trochę mamy w sobie takiego lęku, że a co jeżeli ja to zniszczę? A co jeżeli ja będę tą osobą, która to zobaczy jako ostatnia? A często, kiedy przeglądałam te pamiętniki, na przykład otwierając albo łamiąc nawet notatnik, widziałam, że on nie był nigdy wcześniej czytany. Że ktoś tam...
Czyli była pani jedynym czytelnikiem, czy czytelniczką?
W wielu przypadkach jestem przekonana, że tak było, dlatego, że widziałam, że oceny na przykład były oceny, czyli te takie kwalifikacje, powiedzmy, czy pamiętnik się nadaje, czy nie nadaje, do dalszego czytania były na przykład sporządzane na podstawie kilku pierwszych stron, a widziałam, że te kartki one były tylko raz jakoś od siebie oddzielone i to właśnie wtedy, kiedy ta autorka to spisywała.
Czyli mamy dodatkową niejako historię. Znalazłam jeszcze jeden, myślę, bardzo ważny cytat. Bohaterka tej książki, pani książki, mówi: przyczynić się choć w mikroskopijnej części do powstania pełnej prawdy o współczesnej kobiecie wiejskiej. Tak się zastanawiam, co dziś oznacza ta pełna prawda o tej kobiecie, o tych kobietach, o których pani pisze.
Prawdę ma każda z nich własną i zupełnie inną. To znaczy, oczywiście musimy pamiętać o tym, że pamiętnik to jest gatunek kreacyjny. One piszą te pamiętniki dlatego, że trochę nie znamy na to lepszego słowa albo może właśnie lepszego, jakiegoś lepszej formuły, może tak, i dlatego piszą w taki sposób określony. To ważne, że też wiele z nich nadsyłało nie pamiętniki spisywane dla konkursu, tylko dzienniki, które nadsyłały dekadami na przykład i wysyłały na konkurs z prośbą, żeby ktoś im to później zwrócił. Oczywiście nigdy nikt tego nie zwracał, tak samo nikt nie zwracał fotografii, nie wiem, autorka nadsyła zdjęcia swoje ze ślubu albo swoich rodziców na przykład i mówi, że ona tak tylko chciała pokazać, jak wyglądają te osoby.
To były jedyne egzemplarze przecież.
Tak. I one proszą, żeby ktoś im to odesłał. Nigdy nikt tego niestety nie odsyłał. Ale mnie zależało na tym, żeby ta książka dzięki wielości tych opowieści i dzięki temu, że one są też jakoś oparte o bardzo określone i zweryfikowane dane dotyczące przeróżnych przełomów i przeróżnych dekad XX wieku, żeby one się układały z jednej strony w wielogłos i jakoś reprezentowały poszczególne spektrum doświadczenia, bo ja piszę o edukacji, piszę o doświadczeniach ciała, piszę o aktywizmie na przykład takim społecznym i w ogóle o obecności kobiet w jakimś takim życiu społecznym. ale też oczywiście o pracy i o tym, jak praca wygląda i z czym się wiąże i też jak wygląda nierówność traktowania przez system kobiet. No i właśnie mnie zależało na tym, żeby ta książka wybrzmiała jako jakiś efekt systemu i tego, w jaki sposób mamy trochę pomyślaną kobietę na wsi, w jaki sposób sobie ją jakoś uformowaliśmy i jak ta bardzo często krzywdząca wizja w ogóle wsi funkcjonowała i funkcjonuje niestety w dużej mierze też do dzisiaj. Więc one mają wybrzmieć w wielogłosie, ale też chciałam, żeby i z tego względu one tam są jednostkowo, one tam są z imienia, bo nie ma czegoś takiego jak jedna wieś, jedna kobieta ze wsi, jedna chłopka, jedna rolniczka, jedna pracowniczka PGR-u. Mnie zależało na tym, żeby one były jednak też osobne i żeby te ich indywidualne historie, często bardzo różnorodne, często takie życiorysy, na które wpływały bardzo nieoczywiste rzeczy, czyli na przykład właśnie położenie geograficzne, z jakiego zaboru, nawet jeżeli to autor urodziła się w latach 60., powiedzmy, to jednak kwestia pozaborowa wcale nie była taka błaha i nadal jakoś determinowała jej życie. Czy nie wiem, jak daleko miała do przystanku autobusowego, albo do pociągu, albo jakiego była wyznania, tak? Takie rzeczy też są oczywiście istotne. Albo czy była jedyną córką, czy miała braci, czy była najstarsza, czy była młodsza. Wszystko to sprawia, że ich życia były, pomimo że jakieś takie rodzaje nierówności, czy opresji, czy nazwijmy to tym dużym słowem przemocy, one się w jakiś sposób powtarzają, to jednak nie zawsze są takie same. I bardzo mi na tym zależało, żeby pokazać no właśnie różnorodność, ale z drugiej strony też takie długie trwanie określonych, takich systemowych jakichś rozwiązań, czy takich matryc, które nam to życie na wsi jakoś planowały.